mamy dzisiaj gości wśród nas, Jurka i Gosię. Przywitajmy ich bardzo serdecznie. Aleluja. Pytałem Gosi, czy chce parę słów powiedzieć, nie wiem, co oni tam między sobą uzgodnili, więc zapraszam was, możecie... Tak, możesz powiedzieć, zgrom nas po prostu. Ale Jurek, chodź, tak idzie na planetę Polskę.
Kochani, witam was bardzo serdecznie i ja się dołączam do tych podziękowań konferencyjnych. Słuchajcie, to jest jedna z lepszych konferencji, na których byłam. I to nie dlatego, że tam usługiwałam, ale po prostu no, cała atmosfera i to, że ja wytrzymałam do wieczora, włożyli mnie na prawie ostatnią sesję, ale...
To jest sposób!
To jest sposób chyba dla mnie. Ale jestem wam bardzo wdzięczna i mam świadomość ogromu pracy, jaki włożyliście. Więc każdemu, kto przyłożył rękę do tego, wielkie dzięki. Powiem, że... Do wszystkich modlicieli, którzy byli zaangażowani, to ma ogromne znaczenie, bo atmosfera tej sali, atmosfera tego miejsca była dla mnie od początku nasączona Bożą obecnością. Byłam naprawdę zdziwiona, bo w niewielu takich miejscach byłam, a bywamy w różnych miejscach na świecie, na różnych konferencjach, bardzo takich, wiecie, high level, nie? Ale także wielkie dzięki. Droga, to, że dźwignęliście to, no to powiem tak, zaiste Bóg jest z wami. Zaiste Bóg jest z wami.
Dobrze, takie mam straszne pokuszenie, mam aż trzy rzeczy w głowie, nie wiem co wybrać, ciągle, ja wiem, Gosia zawsze mówi jedną. Jedną nie znaczy jedną. Chodzi o temat. Trzy tematy. Trzy razy tak. Okej. Okay. Ale najpierw się podzielę z wami czymś, co jakoś mnie dotknęło w ostatnim też czasie, Bóg podczas Święta Namiotów, Bóg jakoś dotknął mnie w tym względzie. Tak, Święto Namiotów zawsze dla mnie ma ogromne znaczenie i ma duży wpływ na moje życie. No, na zakończenie Święta Namiotów wyszła dziewczyna i przeczytała, właściwie podała mi ten tekst, a ja go przeczytałem. 36 werset, to jest Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 36 werset, to widzą tłumy ludzi, użalił się nad nimi, bo byli utrudzeni, rozproszeni jak owce, nie mający pasterza. Znacie dobrze ten tekst. Wtedy powiedział do swoich uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Prosi więc Pana żniwa, aby wypchnął albo wysłał robotników na swoje żniwo. Wiecie, jakoś ten tekst mi mocno dotknął i wcale nie dotknęła mnie ta kwestia, na którą często zwracamy uwagę, ale na zupełnie coś innego Bóg zwrócił moją uwagę. A widząc tłum, użalił się nad nim. Wiecie, my prosimy o to, żeby Bóg wysłał robotników i to jest właściwa biblijna modlitwa. Ale wiecie, nim my zostaniemy wysłani, albo nim jesteśmy wysłani, albo nim możemy być wysłani, to jeśli nie mamy tej samej perspektywy, którą miał Jezus, a Jezus zobaczył co? A widząc tłum, ludzi użalił się nad nimi. On zobaczył, że oni są jak owce bez pasterza. Wiecie, kiedy my zaczynamy widzieć tak, jak widzi Jezus, mamy tę perspektywę, którą ma Jezus, dopiero możemy być tymi, którzy są gotowi na to, żeby zebrać żniwo. Dopiero wtedy możemy zobaczyć, jakiego rodzaju jest to żniwo. Dopiero jesteśmy zmotywowani naprawdę do tego, żeby zbierać żniwo. Więc moją dzisiaj od jakiegoś czasu modlitwą jest: Panie, otwórz moje oczy, abym widział tak, jak Ty widzisz ludzi, którzy giną w tym świecie. Jak wielu z was, nie odpowiadaj mi przez podniesienie rąk, ale pomyśl w sercu, jak wielu z was ma perspektywę taką, jak Jezus miał, na ludzi, którzy giną w tym świecie. A to ta perspektywa prowadzi do tego, że zaczynamy się prawdziwie modlić o to, żeby Bóg wysłał robotników na żniwo. Jeśli nie mamy tej perspektywy, to nie chcę nikogo z was zawstydzać, samego siebie też nie, ale mam takie głębokie pytanie w sobie. Ilu z nas modli się o robotników, żeby Bóg wysłał na żniwo? Czy każdego dnia się o to modlimy? Czy każdego dnia jest to naszą troską? Czy każdego dnia jest czymś, co płonie w naszym sercu? Czy to jest coś, o czym my naprawdę myślimy i co jest treścią naszych modlitw, naszego wzdychania, walki, modlitwy? Kiedy czytam ten tekst, to widzę wyraźnie, że Jezus był właśnie w takim miejscu. W tym 35 wersecie jest troszkę więcej wyjaśnione tego rozdziału. Teraz, obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię Królestwa, uzdrawiając wszystkich chorych i wszelkie i wszelką słabość wśród ludzi. On uzdrawiał ich, uwalniał ich, on to wszystko robił i wtedy dopiero spojrzał. Wiecie, dopiero wtedy zaczynamy widzieć, kiedy zaczynamy pracować wśród ludzi. Dopiero wtedy zaczynamy widzieć, kiedy jesteśmy wśród nich i widzimy i dotykamy ich prawdziwych problemów. Kiedy nagle jesteś w pracy, kiedy nagle jesteś w miejscu, w którym ludzie naprawdę borykają się z prawdziwymi problemami. Wiecie, kiedy jesteśmy na nabożeństwie, w ogóle nie borykamy się z żadnymi problemami. Niesiemy je w sobie, dotykamy ich, nieraz jesteśmy w głębi nawet tego zanurzenia, ale nie dotykamy ich tak naprawdę. Dotykamy ich tam, gdzie żyjemy. To tam dotykamy naszych problemów. Nikt z nas nie dotyka. Tu jest miejsce bezpieczne, miłe, dużo śmiechu, świetny pastor, tak? Amen. Świetny prorok tego kościoła, tak? I nie tylko. Świetni ludzie, po prostu jest fajnie, świetne uwielbienie. Gosia moja bardzo zachwycona była uwielbieniem. Nie powiedziała wam. Dobrze, to ja za was, za nią powiem. Dzięki, grupa, za uwielbienie. Dzięki bardzo, bardzo. Ale wiecie szczególnie, dlaczego tak powiedziała? Nie wiecie. Bo dwóch chłopaków to jej kuzyni. I już, gdybym ja był jej kuzynem, ale nie jestem. Ale uwielbienie było super. Absolutnie było super. Dobrze. Więc na to jakoś zwracam uwagę, żeby się modlić. I chciałbym chwilę się modlić razem z wami, żeby Bóg dał nam widzieć ludzi, którzy prawdziwie giną. I żebyśmy zobaczyli tak, jak Jezus widzi. Żebyśmy widzieli tak, jak On widzi. Amen. Chcesz o to się modlić? Żeby zobaczyć tak, jak On to widzi? Panie, dziękujemy Ci, że jesteś tu. Dziękujemy Ci za tą niezwykłą miłość, jaką masz do ginącego świata. I Ojcze, ja chcę uznać, przyznać i powiedzieć, że ja takiej nie mam, jak miałeś Ty. I nie wiem, jak to zrobić, ale wiem jedno, że mogę Ciebie prosić. Daj mi Twoje oczy, daj nam Twoje oczy. Daj nam widzieć tak, jak Ty widziałeś, że to są ludzie jak porzuceni, jak odrzuceni, jak ktoś, kim się nikt nie zajmuje. Panie, proszę, daj mi zobaczyć to. Bo wierzę, że wtedy to poprowadzi nas do tego, że będziemy mogli zająć się prawdziwie tymi ludźmi z całego serca. Panie, pomóż nam w tym. W imieniu Jezusa. Amen. Wiecie, ja wierzę w takie modlitwy, wierzę, że kiedy jesteśmy szczerzy przed Bogiem, to Bóg odpowiada. Jeśli to jest Twoja szczera modlitwa o to, żeby widzieć ludzi, którzy naprawdę giną. Żebyś widział ich tak, jak Jezus widzi. To On to uczyni. Ja pamiętam, że zacząłem chodzić w mieście, jechałem samochodem w różnych miejscach i patrzyłem na ludzi i coś się we mnie podnosiło i ciągle się podnosi, że zaczynam patrzeć na nich i nie patrzę jako na twarze, które gdzieś tam migają mi, ludzi, którzy przychodzą o mnie, obok mnie, ale zaczynam widzieć, że oni cierpią, zaczynam widzieć, że oni sobie nie radzą, zaczynam widzieć, że oni są pełni lęku, zaczynam widzieć, że oni nie mają rozwiązań i zaczynam widzieć, że oni nie wiedzą, do kogo mają pójść. Oni po prostu, wiecie, ten tekst mówi, że oni są jak owce bez pasterza, tak dokładnie jak porzucone owce. Ktoś, kim się nikt nie zajmuje i nikt się o nich nie troszczy. I to jest ogromne poczucie bólu, kiedy myślę o tym, że oni wiedzą o tym, że się nikt o nich nie troszczy. Może Ty jesteś kimś takim, kto myśli, nikt się o mnie nie troszczy. To chcę Ci powiedzieć, że to jest kłamstwo. Bóg się o Ciebie troszczy. Przez cały czas. Przez cały czas. Chyba miałem coś innego. Okej. Okay. Jakkolwiek, rozpocznę od tych rzeczy. Powiem ze trzy kazania. Może wtedy będzie lepiej.
Nie. Chciałem się zwrócić za panią.
Kocham cię, Mareczku. Wiecie co, dobrze jest być razem i dobrze jest być jako dzieci Boże z różnych stron. To jest wartość, ogromna wartość. Ja wczoraj słuchałem tych wszystkich ludzi i myślałem sobie, Boże, jak niesamowicie mają tyle do powiedzenia i tyle wartościowych rzeczy. I mówię, nie wiem, czy wszystko chwyciłem, ale wierzę, że Bóg wykonuje pracę w moim sercu przez to, co słyszę, co inni mówią. Daje mi możliwość mieć większą perspektywę. Dobrze, do której ja mogę głosić? Tutaj 15. Pół godziny mam?
Do 15.
Mogę wam przedstawić. Oto moja Małgorzatka, która mówi, pół godziny masz. Nie wiem, czy wy się z nią zgadzacie, ale...
Nie zgadzamy się.
Mareczku, dziękuję ci. Dobrze, dobrze jest być w domu, dobrze jest być wśród Bożych dzieci. Dobrze, słuchajcie, chcę rozpocząć takiego tekstu. Od takiego tekstu z Pieśni nad Pieśniami. Lubię Pieśni nad Pieśniami bardzo mocno. Przeczytam kawałeczek, później przejdziemy do innego tekstu, ale Pieśni nad Pieśniami zawsze mnie pociągają, dlatego że tam mam jakąś perspektywę, która pozwala mi zobaczyć, jak bardzo Bóg tęskni za mną, jak bardzo Bóg chce pociągnąć, ale także tam jest perspektywa tego, jak moje serce tęskni za Nim. Nieraz myślimy, że my nie tęsknimy za Bogiem. Nie, tęsknijcie za Bogiem. Nie, opowiadaj mi, ja tam nie tęsknię, w ogóle nie odkrywam w sobie żadnej tęsknoty za Bogiem. Chcę ci powiedzieć, że możesz nie odkrywać, ale ona i tak w tobie jest. Tak zostałeś stworzony. Tak jesteś uformowany przez Boga, że masz tęsknotę w sercu. Oczywiście przekłada się na różny język, że mówisz tęsknię za pięknymi widokami. Powiem ci, tęsknisz o wiele bardziej za pięknym Bogiem, który jest piękny, i za widokiem piękna, którym On jest. I jesteś pociągany i masz głębokie pragnienie doświadczania jakichś takich miłych spotkań. Chcesz się z ludźmi spotkać w takiej relacji, która jest czysta, piękna, pełna życia, pasji, ale też wolności, satysfakcji, ale też dawania. Taka zupełnie pełna satysfakcji relacja, więź, spotkania. Ty nie tęsknisz za drugim człowiekiem, ty tęsknisz za Nim, za Bogiem. A więc te wszystkie pomniejsze tęsknoty tylko wskazują nam na prawdziwą tęsknotę naszego serca. Na przykład tęsknimy także za przyjemnością, prawda? To jest, tak zostaliśmy stworzeni, kochamy przyjemność. Dobrze jest, kiedy jest przyjemnie. To jest to, o co chodzi w życiu, żeby uczynić wszystko, żeby było przyjemnie. I powiem tak, zgadza się, tak Bóg nas stworzył. O, chce, żeby nam było przyjemnie. Ale my bierzemy tą mniejszą przyjemność, którą jest także grzech, i używamy ją do zaspokojenia czegoś bardzo głębokiego, intymnego i niezwykle wrażliwego, i zabijamy to. Przez co? Przez małość przyjemności grzechu. Zamieniamy tą małość grzechu na przyjemność, która jest pełna satysfakcji, radości, życia, piękna, ognia, wszystkiego, czym jest Bóg. I sobie myślę, Boże, ja nie chcę zamieniać, ja nie chcę być oszukany. Więc pokazując to, chcę wam powiedzieć o tym, że w was są głębokie pragnienia. Moglibyśmy o tych mówić dalej, następnych pragnieniach, które są w nas. Faceci mają pragnienie przygody, niezwykłe przygody na przykład. I w Nim to jest. I w Nim to jest. W Nim jest ta niezwykła przygoda. Może dlatego ja się mocno załapuję na chrześcijaństwo, bo ja kocham przygody. Ja lubię to. Moja Gosia mówi, przestań, już nie myśl o nowych przygodach. Ja mówię, wiesz co, życie bez przygód jest niczym. Tam nic nie ma. Musi być przygoda. Jak jest przygoda, będzie super. I ja już wyczuwam w moich kościach, że przed nami jest przygoda. Wow! Lubię to. Dobra, Pieśni nad Pieśniami. Boże mój, dziękuję ci, że jesteś taki dobry dla mnie. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Twoja miłość bowiem jest lepsza niż wino. Z powodu wonności twoich olejków twoje imię jest jak rozlany olejek. Dlatego miłują cię dziewczęta. Pociągnij mnie, a pobiegniemy, albo pobiegnę za tobą. Pociągnij mnie za sobą, I dalej jest napisane, świetne to jest, pociągnij mnie, a pobiegniemy za tobą, królu, wprowadź mnie do swoich komnat, będziemy się cieszyć i radować tobą, będziemy pamiętać o twojej miłości bardziej niż o winie. Mocny tekst. Ten tekst mówi wyraźnie, go powtórzę, pociągnij mnie za sobą, wprowadź mnie do swojej komnaty, abyśmy mogli się radować miłością, tak, i radością z powodu ciebie, tak, że nawet picie wina będzie niczym w porównaniu do tego, czego doświadczymy. To znaczy, że Bóg to ma, do tego nas zaprasza i tego chce nas nauczyć. I ten piękny jest fragment, ja bardzo lubię ten, niech mnie pocałuje pocałunkiem swoich ust. Różnie możemy przetłumaczyć, ale na przykład Żydzi mówili, że Tora, pocałunek Tory, pocałunek Słowa jest tym pocałunkiem, który wzbudza w nas głębokie pragnienie, by pójść za Bogiem. Wiesz, czytaj Słowo, niech ono pocałuje cię w twoje usta i wzbudzi w tobie tak głębokie pragnienie, żebyś poszedł za nim. Żebyś doświadczył tego dojmującego pragnienia, które w tobie jest, satysfakcji, życia pełnego satysfakcji, radości, miłości, spełnienia, pokoju. To się nie dzieje samo. To się dzieje wtedy, kiedy Słowo dotyka twoich ust, kiedy Słowo spoczywa na twoich ustach, kiedy Słowo jest w twoich ustach. Dzisiaj rano myślałem, kiedy czytam to Słowo, to czytam Jezusa. Kiedy czytam to Słowo, to czytam Jego miłość. Kiedy czytam to Słowo, to czytam to, kim On jest. Ale kiedy czytam to Słowo, to dotykam strun Jego myśli, Jego pragnień, Jego miłości do mnie. Dotykam wszystkiego, kim On jest, kiedy czytam to Słowo. Mogę je czytać jako literę, jako opowieść, ale mogę czytać jako Jezusa, jako kogoś, kto naprawdę mnie kocha. I który oszalał na moim punkcie z miłości. Bo trzeba być szalonym, żeby oddać życie za kogoś takiego jak ja. Trzeba być szalonym. Ale on oddał. I to wtedy, kiedy ja wcale nie chciałem go znać, on oddał za mnie życie. Myślę sobie, wow. To jest to. Ja to kocham. I dobra, bo się za... Bo zostałem w piśmie. Lubię to miejsce piśmia, piśmiami. Więc i teraz przejdę do tekstu, który czytałem na konferencji i mówiłem trochę z tego tekstu. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział. Ci, którzy byli na konferencji, słyszeliście to? A może nie? Okaże się za chwilę. Dobrze, tutaj musiałem wyjąć jedną kartkę. Chcę dzisiaj wam pokazać, w jaki sposób Bóg pociąga nas do siebie. Chcę pokazać wam, w jaki sposób On to robi. Bardzo praktycznie, żebyście mogli zobaczyć to, o czym przed chwilą mówiłem i powiem tak, i szczególnie kobiety, kiedy mówię, są mocno otwarte na to z tego względu, że to jest ta warstwa emocjonalna, to jest warstwa bardzo romantyczna, to jest warstwa piękna, to jest warstwa... Kiedy mówię na temat przygody, to mężczyźni się odzywają, ich serca, dlatego że oni kochają przygodę, oni kochają walkę i wojnę, kochają zmaganie, oni to lubią, i to jest okej. I to jest też w porządku, to jest to, co jest też w ich sercu. I myślę, że tylko w ich sercu kobiety też kochają walkę. Prawda? Dziewczyny, kochacie walkę, nie? Okej. Dobrze. 15 rozdział od 21 wersetu. Potem Jezus odszedł stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Udał się w okolice, które były poza granicą już Izraela. W ogóle to jest bardzo ciekawe miejsce, a nie będziemy o tym mówili. Ciekawe z tego względu, że w tym miejscu, gdzie teraz się znajdował w tej historii Jezus, tam działała ta królowa Jezabel i tam się dokonywały niezwykłe rzeczy. Bardzo ciekawe, ale nie będziemy o tym wspominać dalej. Oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała do niego: zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida, moja córka jest ciężko dręczona przez demona. On jednak nie odpowiedział jej ani słowa. Wówczas jego uczniowie podeszli i prosili go, odpraw ją, bo woła za nami. Odpraw ją, wiesz. Po prostu obciach. A on odpowiedział, i on wtedy nagle odpowiada, właśnie wtedy. Zadziwiające, ale lecimy dalej. Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona podeszła i oddała mu pokłon, mówiąc do niego. Tak, panie, rozumiem, co mówisz. Masz absolutną rację. Zgadzam się zupełnie z tobą, ale szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołów ich panów. Ja wczoraj na konferencji wam mówiłem, ja jestem zaskoczony jej inteligencją. Riposta, jaką daje Jezusowi, jest cudna. Kocham tą błyskotliwość w niej. Ona jest bardzo błyskotliwa, wie czego chce, jest błyskotliwa. Jezus odpowiada jej bardzo teologicznie i ona odpowiada Jezusowi niekoniecznie teologicznie, ale z wielką wrażliwością i mądrością, że jest dla niej też miejsce. Ona widzi to miejsce. I ja zadaję pytanie i dalej niedobrze jest brać chleb, dzieci rzucać szczenięta. Ona powiedziała, tak, panie, ale szczenięta jedzą kruchy, które spadają ze stołów ich panów. Wtedy Jezus odpowiedział jej, o kobieto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak chcesz. I odeszła, poszła do domu, tak, i jej córka była zupełnie zdrowa. Dlaczego ja mówię, że dlaczego ja ten tekst czytam w tym kontekście, że Bóg całuje nasze usta, Bóg dotyka naszych serc, zaczynamy widzieć, kto kim On jest i On nas chce pociągnąć ku siebie i my mówimy, pociągnij nas ku sobie, weź i wprowadź nas do swoich komnat. I ten proces jest niezwykle ważny, bo według mnie w tej historii możesz zobaczyć ten proces, który następuje, bo nam się ten proces jawi jako coś prostego i nieraz banalnego. Nie, ten proces nie jest banalny, jak całe słowo nie jest banalne, jak Bóg nie jest banalny, tak to nie jest w ogóle banalne. Co się dzieje? Po pierwsze, to co jest dla mnie najważniejsze, to, że Jezus kieruje swoje kroki do tego miejsca, gdzie ona mieszka, by się z nią spotkać. On chce się z nią spotkać z jakiegoś powodu. My nie czytamy tego tekstu w taki sposób, ale możemy zobaczyć inne teksty Bożego Słowa, że kiedy Jezus gdzieś szedł, to miał cel, dla jakiegoś celu szedł. Pamiętacie, kiedy szedł do Galilei, zahaczył o Samarię. Dlaczego on zahaczył o Samarię? Bo chciał porozmawiać z Samarytanką. A po co on miał rozmawiać z Samarytanką? Bo coś dla niej miał. Dlaczego on się z tą kobietą chciał spotkać? Bo on się chciał definitywnie, naprawdę, absolutnie spotkać się z nią chciał. Dlaczego? Bo chciał ją wprowadzić, pociągnąć ku sobie tak blisko, jak to jest możliwe. On chciał ją wprowadzić do komnat swoich, aby ona mogła się cieszyć i radować miłością, którą on jej daje. I on chciał ją wprowadzić do miejsca, które jej wiara nie będzie zwykłą wiarą, ale będzie wielką wiarą. Wielka jest twoja wiara, kobieto, niech ci się stanie, jak chcesz, Boże. Tak jak wczoraj mówię, jak my lubimy, jeśli się dzieje, to tak, jak my chcemy. A ona otrzymuje od Jezusa właśnie tą odpowiedź. Niech ci się stanie, jak chcesz. A co ty chcesz? Pytanie. Czy w ogóle coś chcesz? No to jest pytanie zawsze, które we mnie jest. Ale czy ja w ogóle czegoś chcę? Czy naprawdę chcę? Ja nie mówię o zachciewańce twojej. Ja mówię, czego naprawdę chcesz? Nie, no wiesz, ja bym chciał dom, samochód, dobrą pracę i tak dalej, piękną żonę, pięknego mężczyznę. Ja bym chciał. Nie, ja nie mówię o tym, ja mówię, czego naprawdę chcesz tam wewnątrz, w twoim sercu, bo tam coś się domaga zaspokojenia. Ktoś, kim jesteś ty, domaga się głębokiego zaspokojenia. I Jezus przychodzi, potem Jezus odszedł stamtąd i udał się skądś tam, tak, zostawił te wszystkie stamtąd i poszedł w drugim kierunku, żeby spotkać się z tą kobietą i spotkać się z tą kobietą i wszystko robi, żeby ją zniechęcić. Po pierwsze, we mnie jest zawsze taka myśl, wtedy kiedy pojawiają się trudne sytuacje, dlaczego one się pojawiają. Dlaczego się pojawiają trudne sytuacje? Bo ludzie są wredni, bo życie jest ciężkie, bo ludzie i jeszcze inni są jeszcze bardziej wredni, bo moja żona mnie nie rozumie, mój mąż mnie rozumie, bo dzieci są do kitu, bo moi przyjaciele są tacy, jacy są, to znaczy nigdy nie można na nich liczyć wtedy, kiedy trzeba liczyć. Liderzy są tacy sobie, wszystko jest takie sobie. Ale ma prawdziwy problem. Jezus wie o tym problemie i chce jej odpowiedzieć i ją prowadzi jakąś drogą. Po co? Po co ją prowadzi w taki sposób? Po pierwsze, kiedy Jezus przychodzi, ja chcę opisać wam coś, co wierzę, że się dzieje w sercu Jezusa w tym czasie. Pozwólcie mi na to. Wiem, że w tekście tego nie ma, ale w Biblii to jest. Kiedy czytasz ducha Biblii, Słowa Bożego. On przychodzi i jest nastawiony na jedną rzecz, żeby ją przeprowadzić z miejsca A do miejsca B i żeby ona stała się kobietą wielkiej wiary. A więc myślę, dobra, jeśli ona ma stać się kobietą wielkiej wiary, to muszę ją przeprowadzić przez niektóre procesy, ale będę jej kibicował wewnątrz, odpowiadając na zewnątrz, tak jak będę odpowiadał, żeby jej się tylko udało. I wiem, że jej się uda. Dlaczego? Bo Bóg, Jezus Chrystus przyszedł tam, żeby jej się udało.
Amen.
On nie przyszedł po to, żeby jej się nie udało. On nie przyszedł po to, żeby spojrzeć i powiedzieć, no, spróbuję, może ci pomogę, może nam się uda. Nie, on wiedział, że jemu się uda. Więc myśli, ja, to już czad. I wiesz, on wie, że się jemu uda z tobą. On wie, że mu się uda z tobą. I ja myślę sobie, Boże, jak ja to kocham. Ta prawdziwa nadzieja nie we mnie, nie oparta o moje możliwości, ale o Niego i o Jego wielką miłość i pasję dla mojego serca, dla mnie. Więc, o, to jest czad. Bo to jednak on nie odpowiedział ani słowa. Wiesz, ona rozpoznała, że on jest synem Dawida, Mesjaszem. A on w ogóle jakby nie, wiesz, jak zimny kaloryfer. Nic. Lód. Nic. Nie odpowiedział jej. Ona woła. Ma prawdziwy ból w sercu, prawdziwą troskę, prawdziwe wołanie. To jest prawdziwa prośba. On nie odpowiada ani słowa. Przeżyliście takie zatrzaśnięte drzwi przed nosem kiedyś? Jeśli chodzi o Boga też? Fajnie na ten temat C.S. Lewis pisał. On właśnie nazywa to zatrzaśnięte drzwi. Przychodzisz z prośbą, wołasz do Boga, jesteś złamany, w twoim sercu jest ból, masz prawdziwą potrzebę. Córka zdemonizowana, nie wiem co ona przeżywała, ale horror przeżywała, jeśli udała się, żeby porozmawiać z Jezusem. Musiała przeżywać totalny horror. Nie sprawdziłem tego słowa, moja córka jest dręczona. Co to słowo dręczona oznacza? Warto byłoby zobaczyć. Ale dręczona to już wystarczy, żebyśmy sobie mogli wyobrazić to, że ona naprawdę była dręczona. Ona była udręczona i ona z tego udręczenia woła: Jezu, pomóż. I Jezus po prostu milczy. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. A zatrzasnę przed tobą drzwi. Tak się czujemy nieraz. Że on nas pociąga, a potem jakby nas wystawiał. Mieliście takie doświadczenie? Pociąga was, rozpala waszą wiarę, a później patrzy z boku, co się wydarzy. Wygląda na to, że to nie jest miłe. No bo nie jest. To nie jest miłe, ale bardzo potrzebne. Wiecie, dlaczego to jest potrzebne? Czy nie? Potrzebne jest dlatego, że to wzmaga w nas pragnienie. Potrzebne jest dlatego, że to wzmaga w nas ducha walki. Potrzebne jest dlatego, że to wydobywa z nas coś, co Bóg złożył w nas. Dlatego jest to potrzebne. On jednak nie odpowiedział jej ani słowa, wówczas jego uczniowie, wolę powiedzieć apostołowie, wielcy apostołowie, podeszli, poprosili go, ty odeślij ją, ty powiedz, no, nie no, biegnie kobieta za nami, daj spokój, no. Przecież to obciach, no weź ją, ja bym nazwał, weź ją pognaj. Bez sensu, no po co ona tu z nami? Różne tłumaczenia różnie mówią, ale ja się będę tego tłumaczenia trzymał. Jestem świadomy, jakie są tłumaczenia dla tych, którzy myślą, ale tam można przeczytać to inaczej. Tak, można. Ale jak chce się trzymać tego tekstu akurat i tego tłumaczenia. Wiecie, to co jest niezwykłe, to to, że ona, że oni tak reagują i to jest miejsce, gdzie bardzo dużo ludzi wierzących się obraża na przywódców. Bo przywódcy są tak zapatrzeni na swoje, jak to nazwać, na swoje wizje, swoje potrzeby, swoje sprawy, że nieraz mogą nie zauważyć ludzi. Dobra, ja nie będę mówił o innych przywódcach, będę mówił o sobie. Chodź, Gosiu, bo ty powiedz. Ty jesteś odważna, siedząc tam, tak? Okej, okay. Kocham się dalej. I słuchajcie, to jest tak, że kiedy mamy jakieś, o coś walczymy, coś dla nas jest ważne, widzimy, że jakaś kwestia jest bardzo ważna dla mnie, dla Jurka Rycharskiego, jakaś wizja, którą robimy i nagle widzę, że ktoś po prostu dryfuje w inną stronę, to we mnie rodzi się coś takiego. Jezu, wiesz, jakbym chciał się otrząsnąć od tego, dajcie mi spokój. To jest to, co jest ważne. I w tym procesie pociągnij mnie ku sobie jest także to chce Bóg uczynić. Uczynić nas wrażliwymi na innych ludzi, żebyśmy stali się wrażliwi na drugiego człowieka. Żebym ja jako Jurek Rycharski był wrażliwy na drugiego człowieka, a bywam niewrażliwy. Któregoś razu moja Gosia i moi kochani przyjaciele siedzieli ze mną i jedna z córek takich duchowych powiedziała, ty nie jesteś w ogóle empatyczny. No to ja wiem, mówię właśnie, że Gosia, ale tam jeszcze inni byli. I później inni wsturowali. Mówi, tak, ty nie jesteś empatyczny. I ja siedziałem, myślałem sobie, o ja. Po pierwsze, co to znaczy empatyczny?
Może to dobrze.
Nie, brzmiało podejrzanie, Marku. Brzmiało podejrzanie. Nie, no wiedziałem, o co chodzi. Żartuję sobie. Ale wiecie, pierwsza rzecz, jak kiedy ludzie mówią, to jest ważne, to my nie zawsze rozumiemy, co oni mówią. Tak? Nam się wydaje, że my rozumiemy. A chcę wam powiedzieć, że wiele razy nie rozumiemy, dlatego że jesteśmy nastawieni tak, jak jesteśmy nastawieni, jesteśmy zranieni tak, jak jesteśmy, mamy problemy, które mamy, ktoś mówi i my czytamy w ogóle to, co on nie mówi. Dlatego warto jest zapytać i zadałem im to pytanie. Wiedziałem, ale co to znaczy, że ja nie jestem empatyczny? Nauczyłem się zadawać pytania. Pytania są dobre. I one zaczęły mi wyjaśniać, co to oznacza. Ja zrobiłem coraz większe oczy. Aha, to o to chodzi. Próbowałem się bronić, ale nie udało mi się. Poległem. Poprosiłem, Jezu, proszę Cię, pomóż mi. Uczyń mnie empatycznym. I od czasu do czasu się o to modlę. Uczyń mnie empatycznym, proszę Cię. Żebym nie był jak ci apostołowie, którzy ignorują kobietę, która jest w wielkiej potrzebie. Nie mogę być ignorantem. Nie mogę ignorować. A zdarza mi się ignorować. Ale jeśli jesteśmy wszyscy uczciwi, to zdarza nam się wszystkim ignorować drugiego człowieka. A więc na tej drodze, gdzie on mówi, pociągnij mnie ku sobie, on chce się rozprawić z ignorancją innych ludzi. Że my ich ignorujemy. Dlaczego? Bo on chce nas wprowadzić do miejsca, w którym będzie niezwykłe objawienie tego, kim on jest. I on chce usunąć te przeszkody, które są. Jedną z przeszkód jest nasza ignorancja. Że my ignorujemy innych ludzi. I później dalej, kiedy oni już tam ją dobrze zignorowali, on odpowiedział tak. On odpowiedział, jestem posłany tylko owiec zaginionych z domu Izraela. Jezus posługuje się właściwie teologią i to jest taki teologiczny problem, już nie ludzi, ale teologiczny, mówi, no wiesz, no, żeby ci tak jasno wyjaśnić, to nie dla ciebie. Tak, moja teologia nie pozwala na pomoc tobie. I wiecie, to jest jedna z przeszkód, która jest także w Kościele. Wiecie, moja teologia nie pozwala mi na to. Na co? No, żeby ci pomóc. Ale dlaczego? Bo mam taką teologię. I wiecie, ludzie się kłócą, sprzeczają, są niemili dla siebie, bo mają taką, a nie inną teologię. Ja muszę być radykalny. I ja mówię, super, bądź radykalny. A dlaczego to ma mnie dotykać? Dlaczego się ze mną w tym radykalizmie nie liczysz? Z kimś, kto powinien być dla ciebie najważniejszy, bo jestem twoim bliźnim? Mój radykalizm! Świetnie! Ale co on robi z tobą i ze mną, z naszymi relacjami, które są, wydaje się, najważniejsze? No jak to co? Więc zobaczyłem, że te rzeczy, bo chce nas wprowadzić, pociągnąć ku sobie, ale chce nas obrać z niektórych rzeczy. I to jest, powiem tak, te przeszkody wszystkie są cudownym miejscem. To jest najlepsza rzecz, jaka się może tobie zdarzyć. To dobrze, że jest problem. Niech on zostanie obnażony, tak? A później jest ten moment, że ona podeszła, oddała mu pokłon, mówiąc, i to jest jeden z najważniejszych punktów. Wiecie, co ona robi? Ona się nie obraziła na niego, nie obraziła się na to milczenie, nie obraziła się na uczniów, w ogóle ich lekko zignorowała i super, i dobrze zrobiła. Po prostu wiedziała, czego chce. I to o to właśnie chodzi. Żeby ciebie nie haczyło to, te różne rzeczy, problemy. Po co one cię mają haczyć? Po co one mają cię zatrzymać? Pobiegnij za nim. Biegnij tam, gdzie on jest. A nie, o, ja nie mogę, bo oni są tacy, bo ci przywódcy są tacy, a ci ludzie są tacy, a moja żona taka, a mój mąż, a mój szef jest taki, a w ogóle wszyscy na ulicy na mnie krzywo patrzą. Spójrz na niego. On dobrze patrzy i on zawsze jest za tobą. Amen, rozumiecie? To jest ten proces pociągnięcia ku pobiegnijmy, wprowadź mnie, o król, do swoich komnat, abyśmy mogli radować się tobą i miłością, tak? Odpraw ją, jestem posłany, czy godowiec zaginął z domu, lecz ona podeszła do domu pokłon i to jest to, o czym Marek wczoraj mówił na konferencji, ona przyszła i oddała mu pokłon, ona się pokłoniła mu, jako temu, który jest Mesjaszem. Ona się mu pokłoniła. Mam nadzieję, że zauważacie to, że następuje jakiś proces. Wiecie, jaki proces nastąpił? Ona już nie jest z oddali. Jezus, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną! Ona podchodzi do Niego i kłania się przed Nim. Klęka i kłania się przed Nim. Uwielbia Go. Uznaje Go Panem. Ona nie obraża się na żadnym z tych odcinków i tych problemów, ale podąża ścieżką, patrząc ciągle na Niego. I kiedy tak patrzy na Niego, to kiedy On mówi w pewnym sensie nie, to ona podchodzi jeszcze bliżej i zaczyna Go uwielbiać. Kiedy są te trudne chwile, kiedy zawodzą ludzie, zawodzi teologia, wiele rzeczy zawodzi i nie dzieje się to, co się powinno dziać, zachęcam cię i proszę cię o jedną rzecz. Pamiętaj. Twoje oczy mają być utkwione w Jezusa i powiem ci, co się dzieje. I wtedy zaczynasz Go uwielbiać. Panie, dziękuję Ci, że jesteś Panem. Dziękuję Ci, że Ty panujesz. Dziękuję Ci, że to Ty jesteś tym, który panuje, nawet kiedy wszystko źle funkcjonuje, kiedy nie masz żadnej odpowiedzi, kiedy niebo jest zamknięte, kiedy ludzie mnie ignorują, kiedy teologia mówi mi, że to się nie da, kiedy wszystko wokół mówi nie, to ja chcę stanąć przed Tobą i chcę Ci oddać hołd i chwałę i chcę Ci powiedzieć, Ty jesteś godzien czci. Jesteś Panem, Ty panujesz. Wiesz, nawet jesteś większy niż teologia. Ty jesteś większy niż teologia, niż doktryny. Ty jesteś większy, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Mesjaszem, Ty jesteś Królem Izraela. I później co się dzieje? I wtedy już następuje następne. I wiecie, ja widzę, co się dzieje z Jezusem. A to za chwilę. Niedobrze. I wtedy On odpowiada, ona mu już oddaje pokłon, ona się kłania. powiedziałbym, kaja się, no nie, ona oddaje mu chwałę, ona oddaje mu hołd, ona wie, kim on jest i wtedy odpowiada jej, niedobrze jest brać chleb i dawać szczeniętom. Tam jest ciekawe słowo, tak po to, żebyście sobie mogli to postudiować, na oznaczenie psów, szczeniąt są dwa słowa. Jedno z tych słów to jest taki przybłęda, dziki pies, a drugie słowo to jest taki domowy, taki, który jest blisko domów, razem z nami, jest bliski. I o tym jest mowa, psie. O tym szczenięciu jest mowa. To warto pamiętać, jak będziecie studiowali, prawdopodobnie usłyszycie o wiele więcej jeszcze. Ale to zostawiamy, idziemy dalej. I ona, niedobrze jest brać chleb i dawać szczeniętom. I tutaj się objawia ta jej niezwykła inteligencja, która mnie poruszyła, dlatego na ten temat mówię, bo ona mnie naprawdę poruszyła. Ona mówi, jasne, masz rację, zdecydowanie tak. Wiesz, czy ja śmiem w ogóle stawać w szeregu z Żydami i być tak jak oni w życiu? Nie. Czy ja śmiem zasiąść przy stole tak jak oni siedzą? Nie, 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 Jezu, ja tylko okruszynę chciałabym. Bo wiem jedną rzecz, że jedna okruszyna może zmienić tak całkowicie i totalnie moje życie. Jedna okruszyna, która spadła ze stołu, na którą nikt nie zwraca uwagę, ja zwróciłam uwagę. Wiecie, co to oznacza? My nie zwracamy uwagi na wiele rzeczy, które Bóg mówi, a bywają ludzie, którzy przychodzą i usłyszą jedno zdanie, jedną okruszynę i ta jedna okruszyna zmienia ich życie. A my mamy chleb pod dostatkiem. A my mamy kazania, nauczania. Jesteśmy pełni zasobów, wszystkich zasobów. I to nie jest źle, to jest dobrze. Ale przez to stajemy się mało wrażliwi. Ja nie zapomnę, wzrastałem w kościele, w którym kazania były takie sobie. To byli bardzo kochani ludzie, którzy kochali Jezusa, ale nie rozumieli wielu rzeczy, mieli objawienie, jakie mieli. Ja nie zapomnę, jak wychodziłem z nabożeństwa i mówiłem, Jezu, to jest bez sensu. Ja nic nie usłyszałem. Tam niczego nie ma, tam nie było nawet głoszone słowo. Tam ludzie opowiadali, nie wiem o co, ze śpiewnika pielgrzyma, mówili kazanie. I mówiłem, Jezu, błagam Cię. I wiecie, co Jezus mi wtedy odpowiedział? Nie zapomnę, byłem nastolatkiem. On mi powiedział, jedno zdanie wystarczy, że zmieni Twoje życie. Czy usłyszałeś dzisiaj jedno zdanie? Powiedziałem, tak, Panie, ale nie usłyszałem kazania. A Jezus mówi, nieważne jest kazanie, ważna jest ta mała, jedna okruszyna, jedno zdanie zmieni Twoje życie. I ja brałem to jedno zdanie i szedłem do domu i rozważałem to jedno zdanie. Dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem, dlatego, że nie pogardziłem jednym zdaniem. I nie pogardziłem moimi braćmi starszymi, nie pogardziłem pastorem, nie pogardziłem tymi ludźmi. Dlaczego? Bo jedno zdanie na nabożeństwie mi wystarczało, żebym mógł iść dalej za nim. Może dlatego on mnie wprowadzał do swoich komnat. Wprowadź mnie do swoich komnat, pociągnij mnie ku sobie, pobiegnijmy. Wprowadź mnie, abyśmy mogli się cieszyć i radować miłością Twoją, abyśmy mogli się cieszyć tak, że radość z upicia jest niczym. Jest dokładnie niczym. Nie ma tam żadnej ulgi i satysfakcji w porównaniu do tej ulgi i satysfakcji, która jest w Jego obecności razem z Nim. I wiecie, kiedy myślę o tej całej sytuacji, jak Jezus tam stoi, to myślę tak, za pierwszym razem, kiedy pojawia się ta sytuacja, kiedy Jezus widzi tą kobietę, wie, że ta kobieta ma problem, on doskonale wiedział, że ona jaki ma problem, on wiedział, dlaczego przyszedł, myślę, że w sercu po prostu stał i był podekscytowany i mówi, uda ci się, dasz radę. Tak po cichu ja słyszę szept Jezusa, dasz radę. I kiedy milczał, to tak naprawdę do niej mówił, do jej serca mówił, musisz wytrzymać tą chwilę, jeszcze chwilę. I później apostołowie powiedzieli to, co powiedzieli i on znów w swoim sercu miał jedną myśl i jedno wołanie. Uda ci się jeszcze chwilę. Nie przejmuj się tymi facetami. Uda ci się, dasz rady. Mówicie, dasz rady. I kiedy odpowiedział, kiedy ona przychodzi do niego i on mówi, że niedobrze jest brać chleb i dawać szczeniętom, to znów ja słyszę, jak Jezus mówi do niej, słuchaj, tam za tym coś jest. proszę, usłysz moje serce. Nie słuchaj tych słów, usłysz moje serce. Usłyszysz i zobaczysz niezwykłą rzecz, bo prowadzę cię do jednego miejsca, do wielkiej wiary. To jest droga, którą prowadzę cię do miejsca, w którym zobaczysz, czym jest prawdziwie wielka wiara. I kiedy w końcu ona w tej, dlatego że się nie obraża, jest inteligentna, potrafi analizować, myśleć, przewidywać, wie czego chce. Nie jest obrażona na nikogo. Pamiętajcie to, co mówiłem na konferencji. Obrażasz się, tracisz inteligencję. To jest prawda. To jest prawda. Dlaczego wielcy ludzie, którzy mają tak głęboką wiedzę, bywa tak, że kiedy się z nimi spotykasz i zaczynasz rozmawiać, są jak niemądrzy, jakby nie mieli żadnej wiedzy. Dlaczego tak się dzieje? Bo są obrażeni. Są obrażeni na żony, są obrażeni na ludzi, są obrażeni na świat, są obrażeni na Boga, są obrażeni na mnóstwo rzeczy. I co się dzieje z nimi? Bardzo bystrzy ludzie stają się mało inteligentni, jakby niczego nie widzieli, niczego nie rozumieli. Zachowują się tak, że patrzysz na nich i zadajesz pytanie, co się z nimi stało? Dlaczego? Bo się obrazili. Ja wam opowiem, ja się raz obraziłem, nieczęsto się obrażam, to prawda. Nie no, więcej razy się obraziłem, ale jeden raz był bardzo wyraźny. Opowiem wam, bo to dobra historia, żeby zobrazować, na czym polega obrażanie się. Byliśmy na Sardynii razem z Gosią, akurat to było rok czy dwa lata po moim wypadku, kiedy ja spadłem z drzewa, miałem pęknięty, dalej mam pęknięty, pęknięty C1? No tak, bo na zdjęciach ciągle on jest pęknięty, nie wiem dlaczego, nie powinienem żyć, ale żyję. Okej, jakkolwiek. Słuchajcie, mam pęknięty ten C1, no i lekarz chuchał i dmuchał na mnie, powiedział, niech pana nikt nie dotyka, żaden masażysta, żaden rehabilitant, dlatego że pan ma łuk C1 pęknięty, nie wiadomo o co chodzi z tym wszystkim. Tak naprawdę wypisali mnie z tą diagnozą, że od urodzenia, więc ja nie wiem, kiedy się to rozpoczęło. Nieważne. I wiecie co? I jesteśmy na Sardynii i tam jest wysoka skała i morze. Ja to kocham. Ja kocham pływać, kocham nurkować. Po prostu dla mnie... Ja mogę godzinami siedzieć w wodzie i pływać prawdziwie godzinami. I poszedłem na tą skałę i chcę skoczyć. I moja Gosia przybiega i mówi, zapomnij, nie skoczysz. I ja patrzę na nią i mówię, oczywiście, że skoczę. A ona patrzy na mnie i mówi, nie skoczysz, ja ci zabraniam. Myślę sobie, jaki ty masz prawo mi zabraniać? Sorry. I później myślę, no jest moją żoną, część ciała. No może i ma prawo jakieś. I tak, wiecie, analizujemy. Nie, właśnie skoczę. Ona mówi, nie skoczysz, nie możesz skoczyć. Jak ona tak i powiedziała, złaś. I ja tak spojrzałem na nią i myślę sobie, o chyba nie przelewki. Wow. Słuchajcie, potem obraziłem się na nią. Ale jak się obraziłem? Siedziałem tak? Ona siedziała obok, coś próbowała mówić. Nie! Ona też mówi, Jerzyku, ale przestań. Nie! Byłem zagniewany, obrażony na maksa. Nie wiem, ile to trwało. Trochę trwało. Cały dzień, o, cały dzień. Byłem totalnie obrażony na nią. I wiecie co, jak sobie przypomnę to, jakie ja wtedy miałem myśli, to naprawdę same głupie. Żadne mądre.
Podzielić się.
Nie, nie, nie. Tym się nie podzielę. Same głupie. Same głupie, naprawdę. Typu, jak ona miała prawo mi zabronić przy tych wszystkich ludziach? To jest tylko jedna z najmniejszych rzeczy. Dalej nie opowiem. Rozumiecie? Ja po prostu byłem tak zrozłoszczony i tak obrażony na nim, jak nie wiem co. I wtedy, kiedy analizuję to i dzisiaj myślę o tym, to jest świetny obraz na to, że tam naprawdę brak jakiegokolwiek rozumu i inteligencji. Człowiek wpada w czeluść głupoty, tempoty, nienormalności i myśli, że chodzi o coś dobrego. Sorry, to było najgłupsze, co mogłem zrobić. I zauważacie, że obrażanie się nie prowadzi do intymności? My już nie mieliśmy połączenia ze sobą. Dlaczego? Bo ja byłem na nie obrażony. Totalnie obrażony. I my się tak obrażamy na Boga. Jak wielu chrześcijan się obraża na Boga. Nie odpowiedział, nie. Albo na siebie nawzajem, albo na dzieci swoje, na męża, żonę. Powiem ci, nie obrażaj się, bo to bez sensu, naprawdę. Po prostu przestań się obrażać. Przywódcy, kościoły się obrażają na siebie całe. Boże, co? Co oni mają w głowach? Tak już, Gosiu, wiem. Wiecie, co pokazała? To oznacza dla mnie, skończył ci się czas.
Nie słuchaj jej.
Obraź się.
Niech ona się obrazi.
Ona się nie obrazi. Dobrze, to teraz odpocznijmy, będzie druga część. Nie, już będę kończył. Wiecie, to jest to, w co ja wierzę, że kiedy On chce nas pociągnąć, to przeprowadza nas ten proces, w którym są trudności, w którym doświadczymy trudnych rzeczy i one nie będą wcale łatwe, nie są wcale miłe, ale mają słodki owoc. Tym owocem jest usłyszenie od Jezusa, wielka jest wiara Twoja. To jest spotkanie się nie tylko z Nim, ale spotkanie się z tym, co On włożył w nas, z wielką wiarą, którą włożył w Ciebie i we mnie. Spotkasz się nie tylko z tym, kim On jest, ale spotkasz się wtedy z tym, kim Ty jesteś w Nim. I to tylko skracam szybko, dlatego że to jest jakby następna część, o której moglibyśmy mówić, ale to jest dokładnie to. Wtedy dopiero zaczynasz widzieć, kim On jest, jak Ci kibicuje w dniach, wtedy, kiedy wydaje się, że nic nie działa. Kiedy Ci kibicuje w dniach, kiedy wydaje Ci się, że wszyscy Cię obrażają. Kiedy Ci kibicuje w dniach, kiedy wydaje Ci się, że niczego nie rozumiesz tej teologii, to jest wszystko w ogóle pokręcone i w ogóle to nie ma żadnego sensu. Wytrzymaj, bo Jezus Cię kibicuje. Jeszcze chwilę. Pozwól sobie jeszcze chwilę. Bądź naiwny, patrz na Niego. Bądź naiwna, patrz na Niego. Bądź naiwny, patrz na Niego. Bądź naiwny pośród tych wszystkich trudności. On wydobędzie z Ciebie wiarę, która jest wielką wiarą. W imieniu Jezusa. Amen.
Amen.